Mm-hmm.
Ci può.
Wracamy po przerwie do rozmowy z księdzem Marcinem Aleksym. Podejmujemy dzisiaj w ramach audycji Połączenie nie z tej ziemi rozmowy na temat liturgii Triduum Paschalnego. Księże Marcinie, w Wielki Piątek nie sprawuje się mszy świętej. Dlaczego?
Dlatego, że wtedy wspominamy, nie uobecniamy, tylko wspominamy mękę i śmierć Pana Jezusa. Dlatego oficjalna nazwa liturgii brzmi liturgia na cześć męki pańskiej. To nie jest msza święta, nie ma przeistoczenia, aczkolwiek liturgia ma strukturę podobną do liturgii eucharystycznej, ale nie ma momentu przeistoczenia, więc nie jest to msza święta. Uobecnienie męki, bo to pamiętamy, że jesteśmy cały czas w rozważaniu misterium Chrystusa ukrzyżowanego. I msza święta w misterium Chrystusa ukrzyżowanego była na rozpoczęcie celebracji, czyli była to msza Wieczerzy Pańskiej. Była to msza święta nie tylko przypominająca ostatnią wieczerzę, ale także uobecniająca w znakach sakramentalnych mękę i śmierć Pana Jezusa. Dlatego też w ramach tego misterium jest jedna msza święta, nie sprawuje się już mszy świętej w Wielki Piątek.
Ale przyjmujemy komunię świętą.
Tak. Z darów przygotowanych, konsekrowanych w czasie mszy Wieczerzy Pańskiej, jak powiedziałem, jest to jedno misterium. To, że te dary zostały wcześniej przygotowane, no to nie kłóci się z tym, że jest to jedno wydarzenie.
A dlaczego kapłan na początku tej liturgii po pierwsze wchodzi w ciszę, jest to jedyna chyba procesja, kiedy nie ma ani antyfon na wejście, ani pieśni, po czym pada na twarz, wykonuje gest prostracji. Jakie jest znaczenie tego gestu?
Przede wszystkim jest to wejście w kenozę Jezusa Chrystusa, to Jego uniżenie. Kapłan, który jest sługą Chrystusa, staje w Jego imieniu na czele ludu Bożego, musi jak gdyby zejść, przepraszam za trywializm, do parteru. To znaczy musi zejść do tego całkowitego uniżenia. Kładzie się na podłodze, przynajmniej klęczy, ale bardziej wymowny jest oczywiście, kiedy kładzie się na podłodze, żeby sobie też uświadomić, że sam z siebie jest niczym. Dopiero kiedy Chrystus go podniesie i ustanowi go swoim następcą czy zastępcą, to tylko wtedy mocą tego zastępstwa może kierować ludem Bożym i sprawować przez to sakrament.
Wielki Piątek jest szczególnym dniem dla księdza kapłaństwa. Mógłby ksiądz powiedzieć dlaczego? Mhm.
No tak, to jest historia, która już towarzyszy mi ponad 27 lat. Związana jest faktycznie z początkiem mojego kapłaństwa. Należy do tych kapłanów, którzy przyjęli święcenia Wielki Czwartek. Taki był kiedyś zwyczaj w diecezji katowickiej, z której pochodzę. Po przyjęciu święceń, Wielki Piątek, kiedy to kolejne dni były oczekiwaniem na mszę prymicyjną, tak się stało, że wynikła konieczność przewodniczenia liturgii na cześć męki pańskiej. Zostałem o to poproszony, chętnie podjąłem tą posługę. Dlatego też moje posługiwanie ludowi Bożemu faktycznie zaczęło się od leżenia krzyżem, od ciszy. Bardzo to sobie cenię. Przeżywam to przez te wszystkie lata, dlatego że kapłaństwo nie zaczęło się od zewnętrznych uroczystości, jakiejś pompy, życzeń, wierszyków, całowania po rękach. Co wszystko ma swoje znaczenie. Ja absolutnie tego nie neguję i nie próbuję tego podważać sensu i wymowy tych wszystkich znaków i gestów. Ale dla mnie rozpoczęcie posługiwania ludowi Bożemu, od leżenia krzyżem i od ciszy, no to dzisiaj przemawia i dlatego jest tak ważne.
A dlaczego w czasie liturgii na cześć męki pańskiej odczytuje się opis męki Pana Jezusa według świętego Jana? Dlaczego akurat ten ewangelista?
Tak, w odróżnieniu od męki pańskiej odczytywanej w Niedzielę Palmową, kiedy to zawsze odczytuje się opis męki pańskiej z Ewangelii Synoptycznej, czyli Mateusza, Marka bądź Łukasza. I wtedy następuje to cyklicznie, każdego roku z innej Ewangelii Synoptycznej. Natomiast w Wielki Piątek zawsze jest odczytywana Ewangelia według świętego Jana i z niej czerpiemy opis męki pańskiej. Również dlatego, że ona jest wyjątkowa. Ten opis skupia się nie tylko na przypomnieniu wydarzeń i takim szczegółowym opisywaniu poszczególnych sytuacji. Oczywiście to też jest, ale akcent jest bardziej położony na Chrystusa, który składa swoje życie w ofierze. Nikt mu tego życia nie zabiera, ale on sam je oddaje z miłości. Kiedy wczytać się w ten opis, to łatwo już zobaczyć pewną teologię, którą nam święty Jan podsuwa, który, jak powiedziałem, już pisze z pewnej perspektywy czasu i nie zatrzymuje się tylko i wyłącznie na opisie wydarzeń, ale próbuje je też zobaczyć właśnie w kontekście pewnej myśli teologicznej.
Chciałbym jeszcze zapytać o relację krzyża. Czym ona jest dla księdza i w jaki sposób pozwala ona przeżywać lepiej właśnie liturgię na cześć męki pańskiej wiernym?
Za każdym razem, kiedy rozpoczynając liturgię całuję ołtarz, zawsze mam w myśli i w oczach, i w sercu ten właśnie moment, całowanie krzyża Wielki Piątek. Dla mnie zawsze jest to ucałowanie Chrystusa, ucałowanie ołtarza. To jest ucałowanie Chrystusa, który oddaje swoje życie w ofierze. I dlatego też ten moment w liturgii wielkopiątkowej jest tak bardzo ważny. Ja jeszcze osobiście mam zwyczaj, żeby dotykać również wizerunku Pana Jezusa ukrzyżowanego głową. Chodzi mi o takie też doświadczenie fizyczne Pana Jezusa, który studzi moją głowę, który gdzieś porządkuje myśli, który pozwala mi właśnie widzieć rzeczywistość, rozumieć rzeczywistość z perspektywy Jego męki, a ściślej mówiąc z perspektywy Jego miłości, która sprawiła, że oddał za nas swoje życie. Więc oprócz tego ucałowania, które jest wyrazem szacunku, czci, miłości, wdzięczności też dla mojego Pana, to jest to też taki czas właśnie, w którym no, szczególnie On dotyka mojego jestestwa po prostu.
Wielki Piątek, jak już powiedzieliśmy, jest dniem postnym. Więc jak ten post powinien przebiegać, czym się charakteryzować?
Czasem mówimy o poście ścisłym, aczkolwiek dzisiaj to pojęcie nie jest już używane w prawie. Mówimy o wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i poście w kategoriach ilościowych. Prawda? To dlatego Wielki Piątek cechuje się tymi połączeniem tych dwóch elementów, prawda? Kiedy to nie spożywamy żadnych potraw mięsnych, kiedy tylko jest jeden posiłek dosyta w ciągu dnia. Jeszcze mogą być dwa, tylko mogą, podkreślenie na tym słowie, ale no znacznie skromniejsze, tylko po prostu tak dla uzupełnienia sił. Ale chodzi generalnie o myśl, że no, wyrzekamy się czegoś, że ograniczamy zaspokajanie swoich potrzeb świadomie i dobrowolnie. Bo co innego, kiedy jest to jakimś elementem zewnętrznego przymusu. Tak jak doświadczył tego Pan Jezus, prawda, że został wtrącony do więzienia, więc pozbawiony wszelkich wygód, zaspokajania tych potrzeb codziennych, prawda? A my, towarzysząc Mu z własnej woli, odmawiamy sobie tego. Nie chcę, bo chcę być Jezusem. Więc istota polega nie na tym, żeby się dręczyć, nie na właśnie tym odmawianiu sobie, tylko na tym, że chcę być z Jezusem w tej chwili.
Istnieje również zwyczaj przenoszenia po liturgii na cześć Męki Pańskiej Pana Jezusa Eucharystycznego do kaplicy adoracji nazwanej Bożym Grobem. Czy to jest analogia jakby do kaplicy adoracji zwanej Ciemnicą? Czy to jest jakby element konieczny, czy tylko jakiś fakultatywny?
Jest to rzeczywiście podobne, to przenoszenie. Chodzi o to też, żeby cała liturgia czy celebrowanie Triduum Paschy było dynamiczne. To ciągle coś się dzieje, są zmiany miejsc, zmiany dekoracji. No, to rzeczywiście jest wydarzenie, prawda? I to rzeczywiście też to przeniesienie Pana Jezusa do kaplicy adoracji zwanej Bożym Grobem ma nam też uświadomić. Zresztą uświadomić to, że Pan Jezus został złożony do grobu. Zresztą monstrancja, w której wystawia się Najświętszy Sakrament, też przykryta jest takim welonem, prawda? Materiałem przeźroczystym, więc widać Pana Jezusa obecnego w postaci eucharystycznej, wystawionego w monstrancji, ale jednak przykryty, niczym ciało Jezusa przykryte całunem, prawda? To wszystko ma nam też od strony zewnętrznej pomóc w przeżywaniu świadomości, że Pan Jezus jest złożony w grobie, a my jesteśmy przy Nim po prostu.
Przejdźmy teraz do Wielkiej Soboty. Wielka Sobota nazwana jest Dniem Ciszy. Dlaczego?
No tutaj najcudowniejszym komentarzem są słowa z liturgii godzin, z godziny czytań. Starożytna homilia, no, która no, cudownie oddaje ten czas. Nie ukrywam, że zawsze rozpływam się w tym momencie, bo jest to taki bardzo wyjątkowy tekst, który wzywa, żeby cała ziemia zamilkła, bo Król Wszechświata śpi. Ja to zawsze sobie tak wyobrażałem, że nie przeżywałem tego nigdy, ale tak to sobie zawsze wyobrażałem, że kiedy ojciec rodziny wraca do domu po nocy spędzonej w pracy, prawda, to wtedy wszyscy chodzą na palcach w domu, bo tata śpi. Tata musi się wyspać, przyszedł z pracy, znowu pójdzie do dalszej pracy, musi odpocząć, my mu dajemy szansę. Dlatego wszystko w domu milknie, staram się pomóc, żeby tata mógł odpocząć. Tak to sobie zawsze kojarzyłem. Mój Bóg śpi, prawda? Musi odpocząć. Wykonał wielką pracę, dokonał dzieła odkupienia, umarł straszną śmiercią. Teraz jest czas jego spoczynku. Wszyscy chodzimy na palcach, bo Król Wszechświata, całe stworzenie chodzi na palcach, bo Król Wszechświata śpi. Stwórca Wszechświata śpi. Oczywiście są to analogie, więc rozumiemy, że tu nie chodzi o dosłowność. Ale to dlatego wszystko jest pogrożone w ciszy. Wtedy nie ma mowy o jakichś zewnętrznych czynnościach typu sprzątanie czy tego rodzaju zajęciach, które by wywoływały hałas. No nie można. Król stworzenia śpi, więc trzeba, żeby całe stworzenie zamilkło. Ale to też jest szansa, bo znowu, żebyśmy zbytnio nie przeakcentowali momentu ciszy. Bo ona nie jest wartością samą dla siebie. Cisza jest po to, żebyśmy znowu dowartościowali dźwięk. Jeżeli my nie poczujemy smaku ciszy, to nigdy nie dowartościujemy dźwięku. Jeżeli nie zamilkniemy, to nigdy tak naprawdę nie będziemy szanowali słów. Dlatego potrzebna jest ta cisza, żeby potem, kiedy w noc Paschy wybrzmi Alleluja, wybrzmi śpiew radości, wtedy to rzeczywiście, no aż ciarki przechodzą, prawda? Jak dźwięk jest ważny, ale on był uwarunkowany wcześniejszym przeżyciem ciszy.
A czy ksiądz również przygotowuje swój koszyk ze święconką?
Osobiście przyznam, że nie. To są rzeczy, z którymi się nigdy nie zajmowałem i też nie zajmuję się dzisiaj. Ale dzięki temu, że przeżywam czas świąt paschalnych zawsze we wspólnocie tego daroka dokumentalnego, to znaczy to zawsze to jest 26 lat. Więc zawsze przygotowuje to grupa. Stąd też powiedzmy, no pośrednio, ale naprawdę bardzo pośrednio jest to przygotowywanie owego koszyka. Bardziej powiedzmy z wcześniejszym staraniem się o to, co tam w nim będzie, to owszem. Natomiast uważam to za, powtarzam, bardzo cenną praktykę, bardzo wymowną. Zresztą każdy z tych pokarmów ma swoje znaczenie. To wszystko ma wymowę. To jest ważny moment. Nie wolno go pomniejszać, choć niestety często bywa przejaskrawiony, ale jest na pewno ważnym momentem przygotowania do radości, przeżywania radości Zmartwychwstania Pańskiego.
I teraz chyba najważniejszy moment, przejdźmy do rozważenia tematu mszy Wigilii Paschalnej. Kiedy i gdzie powinna się ona odbywać? Znaczy, gdzie to wiemy w kościele parafialnym, ale kiedy powinna się rozpoczynać? Bo godziny są bardzo różne.
No, dokument z 1988 roku mówi bardzo wyraźnie, że celebrowanie liturgii mszy Wigilii Paschalnej powinno się zacząć po zmroku. Chodzi o to, żeby maksymalnie wydobyć też z tego, co nas otacza, treści, które mamy odkrywać w czasie Wigilii Paschalnej. A w tej treści, ta treść to przede wszystkim tajemnica Paschy, czyli właśnie to ciągłe przechodzenie. I tutaj na różne sposoby to przechodzenie jest odkrywane w czasie mszy Wigilii Paschalnej. Jednym z tych elementów jest przechodzenie właśnie od ciemności do światła. Cudownie byłoby, gdyby tą liturgię zacząć o zmroku, a zakończyć o wschodzie.
Zdarzają się takie trafie?
Jest. Przynajmniej jedna, o której wiem, w Wiśle Głębcach. Tak jest. Przynajmniej było. Może tak powiem. No, zaczynają bardzo późno w nocy, ale był też taki pomysł, chociaż czy jest realizowany obecnie gdziekolwiek, to nie potrafię powiedzieć, ale był taki pomysł, na przykład, żeby rozpoczynać celebrowanie Wigilii Paschalnej gdzieś o 3 nad ranem, kiedy jest jeszcze ciemno, a skończyć około 6, kiedy już jest zupełnie jasno, prawda? No tak, to by było cudownie. Bywają wspólnoty, neokatechumenalne wspólnoty, które, no, tak właśnie świętują noc Paschy, czyli zaczynają w nocy, kończą nad ranem. Kiedyś tak też bywało, prawda? Zresztą wtedy no, najbardziej w sposób taki mocny przemawia również to, co nas otacza, nie? Przejście z ciemności do światła. Ale nawet jeżeli ta liturgia nie trwa do białego rana, jakby to można było powiedzieć, to jednak to przejście od ciemności do światła ma miejsce, bo kiedy wokół jest zupełnie ciemno, a zapalimy światło paschału, no to ciemność jest rozproszona przez światło, prawda? Kiedy wnosi się świecę paschalną, zapaloną uroczyście na początku mszy Wigilii Paschalnej, wnosi się do ciemnego kościoła, kiedy jest to jedyne źródło światła, to robi wrażenie ogromne. To Chrystus zmartwychwstały rozprasza ciemność. On jeden ma moc. A potem, kiedy każdy z uczestników liturgii zapala swoją świecę, najlepiej, żeby zawsze była to świeca chrzcielna. No bo to ona jest szczególnym symbolem rozproszenia ciemności w moim osobistym życiu, prawda? Więc kiedy każdy później zapala tą swoją świecę od Chrystusa zmartwychwstałego, od świecy paschalnej i cała świątynia wtedy jest wypełniona światłem wielu świec, to naprawdę robi wrażenie przejście od ciemności do światła.
Powiedział ksiądz o świecy paschalnej, o paschale. Jaka jest symbolika tej świecy?
Ona przede wszystkim w swojej istocie przypomina Chrystusa zmartwychwstałego, bo płonie blaskiem, prawda? Daje światło. Więc to Chrystus rozprasza ciemność, dlatego też jest Jego takim szczególnym znakiem. Ale bardzo istotne jest to, żeby była to świeca, która, no tak jak wszystko jest nowe, jak mówiliśmy już, są nowe oleje, nowe postacie eucharystyczne, wszystko jest nowe od świąt paschalnych, tak też dobrze byłoby, żeby to za każdym razem była nowa świeca paschalna. Nie jakiś tam doklejony element, prawda, do świecy z ubiegłego roku, tylko zupełnie nowa świeca. I też świeca taka, no najlepiej, żeby to była woskowa, dlatego że w orędziu paschalnym, w orędziu wielkanocnym, tak zwanym exultecie, jest mowa o świecy, która jest owocem pracy chrztu, prawda, wytworzona z wosku. No dzisiaj w praktyce są to już różne materiały, z których świece się wytwarza, ale ważne jest to, żeby była to świeca, która się spala, której ubywa. To jest takie naprawdę później wymowne, kiedy w ciągu roku, używając tej świecy paschalnej, zwłaszcza do sprawowania sakramentu chrztu, no, ale także przy pogrzebie na przykład, no nie mówiąc już o całym okresie radości paschalnej, kiedy tą świecę się zapala, i kiedy tej świecy faktycznie ubywa, kiedy na początku jest w całości, potem ona się spala, jest jej coraz mniej. Coraz mniej i mniej, ona się coraz bardziej kurczy, zmniejsza, aż, no właśnie, w pewnym momencie przychodzi kolejna Wielkanoc i znowu jest duża świeca, prawda? Wszystko rodzi się na nowo, wszystko się odnawia. Dlatego tak ważne jest, żeby to zawsze była nowa świeca, no i taka, w której właśnie ubywa.
Wspomniałeś o exultecie. Czym jest właśnie exultet?
To hymn, który jest już zwiastowaniem, proklamacją zmartwychwstania, bo mówi bardzo wyraźnie o zmartwychwstaniu. Czasami jest określany jako pochwała świecy paschalnej, ale w gruncie rzeczy właśnie chodzi o pochwałę zmartwychwstania Chrystusa.
Mógłby ksiądz rozwinąć właśnie temat świec chrzcielnych, które powinniśmy przynieść ze sobą do kościoła? Dlaczego właśnie one?
To znaczy tak, świeca chrzcielna, no jak sama nazwa mówi, szczególnie towarzyszyła nam podczas chrztu. Ona była tym znakiem Chrystusa Zmartwychwstałego, który jest światłością świata, za którym mamy iść, mamy kroczyć. Tak jak świeca w życiu codziennym, aczkolwiek dzisiaj już w praktyce ich nie używamy, chyba że jakieś wyjątki. Natomiast generalnie no, tak świeca właśnie na tym polegała, że nieśliśmy ją przed sobą i ona dawała światło, rozpraszała ciemność. Tak samo my, biorąc do ręki świecę chrzcielną, czy najpierw w naszym imieniu uczynili to nasi ojcowie, ale generalnie to chodzi o to, żebyśmy mieli tą świecę w ręku, żeby ona była dla nas światłem, która nas prowadzi przez ciemności tego świata. Czyli Chrystus zmartwychwstały nas ciągle prowadzi. I teraz dbałość o tą świecę powinna przede wszystkim wyrażać się w tym, żeby no ją przede wszystkim przechowywać, to jest jasne. Ale żeby nie była ona tylko jakimś reliktem przeszłości, ale żeby była momentem, rzeczą, która przypomina nam rzeczywistość. To znaczy, przykładowo, co roku w rocznicę chrztu na moment ją zapalam. Zakładając, że człowiek będzie żył kilkadziesiąt, sto, może więcej lat, każdemu życzę jak najdłuższego życia, no to musi starczyć na bardzo długo. Prawda? Dlatego zapalamy ją na moment. Stąd też ważne, żeby ta świeca chrzcielna była odpowiedniej wielkości, jakości. No, o tym trzeba pomyśleć, kiedy prosimy o chrzest dla naszych dzieci, prawda? Więc znacznie wcześniej. Ale kiedy już tą świecę mamy, no to właśnie, zapalamy ją w rocznicę naszego chrztu. Ona nam przypomina, że cały czas naszym życiem mamy kroczyć za Chrystusem, który jest światłością. Więc na moment ją zapalam, chwila modlitwy i gaszę, żeby ona służyła dalej. Wykorzystujemy ją potem w czasie Wigilii Paschalnej, prawda? Ta sama symbolika, cały czas mam iść za Chrystusem światłością. Ta świeca towarzyszy mi na przykład przy zawieraniu małżeństwa, no bo jest wyjątkowym znakiem, prawda? Nowy etap w moim życiu się otwiera. Czy też w momencie, kiedy przyjmuję święcenia kapłańskie, może nie w samym momencie przyjęcia święceń, ale na przykład może towarzyszy mi szyby licyjnej. Choćby na moment zapalona tylko, bo ja ciągle mam iść za Chrystusem zmartwychwstałym. Aż do momentu, w której włożą mi ją, kiedy już będę odchodził z tego świata. Bo wieczność też idę za Chrystusem zmartwychwstałym. Więc całe życie ta świeca mi towarzyszy. Od momentu chrztu cały czas mi przypominają, że całe moje życie ma być kroczeniem za Chrystusem, który jest światłością świata. I On przeprowadza mnie na drugą stronę. Więc cudownie, jeśli ta świeca chrzcielna może dopalić się przy naszej trumnie, czy ewentualnie na naszym grobie. Ona wtedy jest znakiem ludzkiego życia, które jest związane cały czas z Chrystusem. Od Chrztu Świętego.
W czasie mszy Wigilii Paschalnej jest bardzo długa liturgia słowa. Ile czytań może być w czasie tej liturgii?
9, choć można ją skrócić, oczywiście to już zależy od przewodniczącego. Mamy 7 czytań ze Starego Testamentu, tak zwaną epistołę, czyli fragment z listu do Rzymian, no i wreszcie Ewangelia. Ewangelia, która zawsze mówi o pustym grobie.
A dlaczego aż tyle?
Przede wszystkim w związku z tym, że noc Paschy w starożytności była nocą udzielania chrztu, dlatego też te czytania biblijne były taką katechezą przypominającą najważniejsze prawdy wiary tym, którzy za chwilę mają przyjąć chrzest. Była to więc katecheza, przypomnienie, pouczenie dla tych kandydatów do chrztu. Również i dzisiaj dla nas, kiedy my odnawiamy nasz chrzest w noc Paschy, też trzeba, aby Kościół nam przypomniał podstawową katechezę o najważniejszych prawdach wiary. Dlatego tych czytań jest dużo, no bo różne aspekty nam one pokazują. W swojej istocie również poprzez odczytywanie Słowa Bożego i przez tą długą katechezę biblijną także mamy możliwość przeżycia Paschy, czyli przejścia. Dlatego, że dokonuje się również w tych czytaniach przejście od Starego do Nowego Testamentu. Od tego, co było zapowiedzią, aż do tego, co było wypełnieniem w Jezusie Chrystusie i co przenosi się również na nas, na co nam wskazuje list do Rzymian, prawda? Więc no to też jest tajemnica przejścia, ale ona jest uwarunkowana tą długą katechezą. Zresztą Te czytania, no maksimum jest ich 9, niektóre są w wersji dłuższej, więc to wszystko rzeczywiście trwa nieraz długo. No ale jeżeli sobie przypomnimy, że ci pierwsi chrześcijanie to całą noc spędzali na modlitwie, no to też tą noc trzeba było wypełnić, prawda? Więc dlatego też ta katecheza była długa. No ale dotyka też no, najważniejszych elementów, prawda, wymiarów naszego życia z Panem Bogiem, więc no, trudno to tak potraktować za przeproszeniem po łebkach.
Mamy jeszcze drugi dzień świąt. Jaki jest jego wymiar? Jakie jest jego znaczenie?
No tutaj zawsze oczywiście się oburzę w tym momencie, kiedy słyszę określenie drugi dzień świąt. Niestety popularnie tak się mówi. Bardzo często możemy tego rodzaju określenie słyszeć. No ale ono nie jest do końca prawdziwe. Dlatego, że dniami świątecznymi są dni od Wielkiego Czwartku wieczora do Wielkiej Niedzieli wieczora. To jest święte dni Paschy. Natomiast radość zmartwychwstania jest tak niezwykła, jest tak wielkim doświadczeniem, że przedłużamy ją na czas oktawy, czyli przez 8 dni świętujemy radość zmartwychwstania. Więc poniedziałek wielkanocny jest drugim dniem oktawy. W konsekwencji by trzeba było mówić, że w takim razie środa to jest trzecie święto i tak dalej, prawda? Przepraszam, wtorek to by było trzecie święto, środa i tak dalej. No, pewna logika tak by podpowiadała. Jeżeli tutaj za każdym razem okazuje swoje oburzenie święte, to dlatego, że dla wielu ludzi właśnie tu się zamyka istota świąt, że to jest niedziela zmartwychwstania i ten tak zwany czasem lany poniedziałek, bo no niestety to polewanie się jest tak ważną tradycją, że niektórzy sobie nie wyobrażają, że można święta przeżyć bez lanego poniedziałku, prawda? Ale wtedy no, spłycamy święta, prawda? Bo ograniczamy je wyłącznie do tajemnicy zmartwychwstania, a to co mówiłem kilkakrotnie już wcześniej, że nie da się czegoś przeżyć jako proces, jeżeli nie będzie tego etapu wcześniejszego. Jak doświadczyć radości zmartwychwstania? Jak ją przeżywać, jeżeli wcześniej nie przeżyjemy śmierci?
Dziękujemy Ci za rozmowę. Czy chciałbyś jeszcze życzyć czegoś oazowiczą na czas najbliższego Triduum Paschalnego?
Tego, co zawsze, to znaczy światła i życia.
Dziękujemy serdecznie za rozmowę.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać.